Witam serdecznie. Mam na imię Grzegorz Gawrych. Jestem, po pierwsze jestem mężem mojej żony, Beata, znaczy błogosławiona. Grzegorz znaczy czujny, czuwający, gotowy do nocnych czuwań, co w przypadku pastora jest rzeczą niezbędną. Jestem ojcem dwójki dzieci, 5-letnia Nina i 2-letni prawie Szymon. I jestem pastorem w Kościele Baptystów w Ełku od ćwierć wieku praktycznie. Więc dosyć trudny temat dzisiaj jest przed nami. Wytrwałość w doświadczeniu jest to temat. Im więcej żyjemy na tym świecie, tym bardziej przekonujemy się o tym, że temat ten dotyczy nas, że dotyczy każdego z nas. A jak ktoś się jeszcze o tym nie przekonał, to zapewne się będzie miał czas o tym przekonać, że doświadczenia i próby, i uciski, i problemy będą dotykać nas wszystkich. Apostoł Piotr pisze, te same doświadczenia znoszą bracia wasi w świecie. Wydaje nam się czasami, że to tylko my, to tylko ja coś tak trudnego znoszę, to tylko mnie spotkało, czemu inni są tacy szczęśliwi i ich nic, niewiele ich dotyka. Nie jest to prawdą. Te same doświadczenia znoszą nasi bracia w świecie. Kochani, chcę powiedzieć, ktoś powiedział taką myśl na temat sukcesu. Sukcesu nie mierzy się tym, co człowiek osiągnął, tylko jakie przeciwności napotkał i z jaką odwagą walczył. Dlatego każdy z nas może odnieść sukces, bo każdy z nas napotyka przeciwności, problemy, trudności, uciski. I chodzi o to, z jaką determinacją, z jaką odwagą będziemy walczyć i ile będziemy w stanie osiągnąć. Kochani, list Jakuba, pierwszy rozdział, od 2 wersetu do 4. Jakub pisze tak. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, siostry moje, gdy rozmaite próby przechodzicie. Łatwo jest nam przyjąć takie słowa? Kiedy człowiek przechodzi próbę, kiedy człowiek przechodzi doświadczenie, jest bardzo trudno przyjąć takie słowa. Ja nie przyjąłbym takich słów. Nie przyjąłbym takich słów od człowieka, który nigdy w doświadczeniu nie był. Nie był w ciężkiej próbie. Nie wie, czym jest ból, nie wie, czym jest stres, czym jest zmartwienie. I gdyby ktoś przyszedł i powiedział, raduj się, bracie. Bym powiedział, bracie, oto tam są drzwi. Dziękuję za twoją pociechę. Kochani, ale gdyby ten brat przeszedł wielkie doświadczenia i wielkie próby, i gdyby chciał przyjść i powiedzieć, raduj się, bracie, ja to przeszedłem. Ja wiem, co to jest. Ja to znam. Mówię ci, poczytuj to sobie za najwyższą radość, gdy przechodzisz te próby. To myślę, że zacząłbym się zastanawiać. Co ten brat wie, czego ja nie wiem jeszcze? Dlaczego mam uznać to doświadczenie, tą próbę, to cierpienie za coś dobrego w moim życiu? Za coś godnego radości? Jakub mówi, poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Kochani, ludzie, którzy pisali Nowy Testament, byli ludźmi doświadczonymi w cierpieniu, w próbach, w prześladowaniach, w odrzuceniu. Wiedzieli, czym jest ból fizyczny, prześladowania, wiedzieli, czym jest ból psychiczny, wiedzieli, czym są różnorakie doświadczenia i próby. I Jakub odważył się coś takiego napisać. Dlatego, że on wiedział, mówi, wiedząc o tym, że to doświadczenie, ono pracuje dla ciebie. Ono rodzi w tobie, ma zrodzić w tobie wytrwałość. Ono ma sprawić, ono ma tak wielką moc, że ono będzie pracować w tobie i ono rozwinie w tobie cechy charakteru podobne do Chrystusa. Ono cię przekształci. Pamiętamy, kiedyś pod koniec służby Pana Jezusa przyszli ludzie i mówią do któregoś z uczniów, mówią, Panie, chcemy Jezusa widzieć. I wtedy On wskazał im na Jezusa. Dzisiaj ludzie chcą widzieć Jezusa. Nie chcą tylko słyszeć, ale chcą widzieć Jezusa. Jakub mówi, mogą Go widzieć w was. Jeżeli rozmaite próby przechodzicie, to rodzi w was wytrwałość. To prowadzi was do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni, nie mający żadnych braków. Jakub, jak wiemy, jak czytamy jego list, był człowiekiem bardzo wyrazistym. Białe, czarne. Błogosławieństwo, przekleństwo. Nie może z jednych ust wypływać i błogosławieństwo, i przekleństwo. Bardzo konkretny człowiek. Chcesz być doskonały? Chcesz być podobny do Jezusa? Jakub mówi, potrzebujesz wytrwałości. Jak ją osiągniesz? Będziesz przechodził próby i doświadczenia. Chrystus, kiedy wszedł na pustynię, czytamy, Duch Święty prowadził go na pustynię, żeby go kusił diabeł. Czytamy o tym, że Chrystus wszedł na pustynię pełen ducha. A kiedy wyszedł z pustyni, wyszedł w mocy ducha. Jest różnica być pełnym ducha, a być w mocy ducha? Jest różnica. Przeszedł próbę. Zwycięsko ją przeszedł. Odparł ataki, pokusy diabła. Wszedł pełen ducha. Wyszedł w mocy ducha. Wyszedł przemieniony. Mógł służyć ludziom. Od tego czasu zaczęła się służba uzdrowienia, służba niesienia Ewangelii. Więc jeśli chcemy być podobni do Jezusa, jeśli chcemy, pragniemy mocy Bożej, na pewno będziemy doświadczać prób, pokus i różnych doświadczeń w naszym życiu. Więc Jakub ma taką perspektywę. Mówi, spójrzcie troszkę dalej. Kiedy kiedy my przechodzimy próbę, patrzymy bardzo, bardzo blisko. Tu i teraz, dzisiaj. Dzisiaj mnie boli. Dzisiaj ja jestem w tym miejscu. Nie myślimy o wieczności, nie myślimy za kilka lat, jaki owoc to przyniesie. Myślimy dzisiaj, teraz. Chciałbym, żeby ktoś zdjął ze mnie ciężar, zdjął ze mnie ból. A Jakub mówi, zmień perspektywę. Poczytuj to sobie za radość. Zmień perspektywę, bo to ci służy. Kochani, te słowa mówię sam do siebie. Dlatego mówię je z przekonaniem. Mówię je sam do siebie. 15 lat z żoną modliliśmy się o dziecko. Mieliśmy kłopoty właśnie z płodnością. Nie mogliśmy owocować. I 5 lat temu mieliśmy dużo radości jako młodzi, starzy rodzice. Z tego, że będziemy mieć potomstwo. I bardzo się cieszyliśmy do czasu 6 miesiąca, kiedy właśnie urodziła się nasza córka. 860 gram ważyła. W ciężkiej zamartwicy przeszła wylew krwi do mózgu. W szpitalu spędziliśmy kilka miesięcy, przeszła operację. Trudne doświadczenie. Dużo rehabilitacji, dużo stresu, dużo zmartwienia, ale Bóg dał wielki rozwój i wielkie błogosławieństwo. Nie widać jakichś bardzo, bardzo trudnych konsekwencji wielkich tego wszystkiego, co ona przeżyła. I Bóg dał nam kolejne dziecko. 2 lata temu urodził się Szymon. Wydawało się nam, że najważniejsze to jest teraz nie urodzić przedwcześnie. Więc trzeba było całą ciążę leżeć praktycznie i udało się dotrwać do tego czasu porodu. Urodził się syn, dzwoni do mnie właśnie żona i mówi, mam złe wieści. Nasz syn ma zespół Downa. Kilka miesięcy po tym żona chciała wrócić do pracy. Okazało się, że jej stanowisko zostało tak na niby zlikwidowane, bo zatrudniono 2 osoby na to stanowisko, a jej powiedziano, że po prostu to już nie ma tego stanowiska. I po 15 latach pracy, a tak naprawdę w rozmowie z szefem, on powiedział, zaszłaś w ciążę, poszłaś na zwolnienie, zostawiłaś nas. Mogłaś jeszcze popracować. Mogłaś jeszcze popracować. Więc ona mówi, miałam narazić życie mojego dziecka dla twojej pracy. Więc kochani, kiedy mówimy o doświadczeniach, one są różne. Dotykają naszych dzieci, dotykają naszego ciała, dotykają naszej pracy, dotykają relacji z ludźmi, dotykają relacji w kościele. Różne są doświadczenia. Różne są trudności. A Jakub mówi, poczytuj to sobie za najwyższą radość, że rozmaite próby przechodzisz. Zmień perspektywę. Popatrz troszkę dalej. Zobacz, co to przyniesie w twoim życiu. Na pewno to przyniesie dobre owoce. Nie są to przypadki. Bóg nie stracił kontroli nad twoim życiem. Bóg dopuścił do tych rzeczy. Będzie z tego błogosławieństwo. Jakub mówi, 5 rozdział jego listu, 10-11 werset. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Jakub mówi, spójrzcie na Joba. Ile ten człowiek wycierpiał? 10 trumien, wszystkie dzieci pochował jednego dnia. Dorobek całego swego życia stracił w jednej chwili. Stracił swoje zdrowie. Cierpiał strasznie. Jakub mówi, za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Spójrzcie na Joba. Spójrzcie na perspektywę, co się działo dalej. Oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Jakie było zakończenie doświadczenia Joba, próby Joba? Job, nie dość, że otrzymał jeszcze synów i córki, to tak naprawdę to co najcenniejsze stało się, to po pierwsze Job poznał samego siebie. Poznał, jaki jest naprawdę. Poznał, jaki jest w próbie. Dlatego ludzie mówią, jak chcesz się z kimś żenić, zaproś swoją dziewczynę, swego chłopaka na jakiś wyjazd, gdzieś, gdzie będą trudne sytuacje, trudne wybory, trudne rzeczy i zobacz, jak on tam reaguje. Bo on taki jest. W trudnych sytuacjach wychodzi to, w co naprawdę wierzymy, co naprawdę dla nas wartość, za co jesteśmy gotowi oddać życie. Nie w rozmowach, nie w tym, co powiemy sobie, ale w doświadczeniach. Więc Job poznał samego siebie, poznał swoją marność. Poznał swoją słabość. Poznał, jak jego miłość i wiara do Boga, jak jest krucha. Bał się, że nie utrzyma tej miłości, tej wiary. Ale poznał też Boga. I mówi, kiedyś znałem Ciebie ze słyszenia, ale teraz Cię poznałem. Wiem, jaki jest mój Bóg. Wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Więc Jakub mówi, spójrzcie na Joba. Przechodzisz próbę, doświadczenie, cierpisz. Myślisz, że nikt inny nie przechodził takich rzeczy jak ty. Spójrz na Joba. Myśmy powiedzieli również, spójrz na Chrystusa. List do Hebrajczyków, 2 rozdział, 17-18 wers, mówią nam o Chrystusie. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. 5 rozdział, 8 werset. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. I 12 rozdział listu do Hebrajczyków od 1 wersetu. Przeto i my, mając obok siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Patrzmy na Jezusa. Jeśli Jezus musiał nauczyć się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, to my jesteśmy dużo lepsi, dużo łatwiej się uczymy posłuszeństwa, nie potrzebujemy cierpienia, nie potrzebujemy doświadczenia, żeby nauczyć się posłuszeństwa. Jeśli Jezus potrzebował, tym bardziej ja. Jezus zamiast doznać należytej mu radości, jemu to się należało, jego życie, jego poświęcenie, jego służba Ojcu, należało mu się doznać radości, a on wycierpiał krzyż. Tak jak powiedziałem, kochani, czekaliśmy 15 lat na nasze dzieci. Urodziło się nam dwoje dzieci. Nigdy nie miałem takiego czasu, tak jak inni rodzice, że urodziło się dziecko i cieszę się i raduję się, że urodziło się dziecko. Dla mnie to był, każde narodziny to był ból, stres, cierpienie. Urodziło się, ale nie wiadomo, czy się cieszyć. Więc dopiero po jakimś czasie można powiedzieć, cieszę się z tego, co daje Pan. Kochani, więc Jakub mówi nam, zachęca nas, zmień swoją perspektywę. Wiem, że jest ci trudno. Wiem, że może od innych osób nie przyjąłbyś takich słów, ale Jakub mówi, poczytuj to sobie za radość. Dlatego, że to rodzi w tobie wytrwałość. A to prowadzi cię do przemiany twojego charakteru, twojego wnętrza. To sprawia, że stajesz się bardziej podobny do Chrystusa. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział. Chciałbym przytoczyć nam słowa Pana Jezusa, które mówią o tym, do czego potrzebne, niezbędna jest wytrwałość. Od 4 wersetu, 8 rozdział Ewangelii Łukasza. Gdy się zeszło wiele ludu i z miast przybywali do Niego, rzekł w podobieństwie, wyszedł siewca rozsiewać ziarno swoje. Gdy siał, jedno padło na drogę i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je, a drugie padło na opokę, a gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci, a inne padło między ciernie, a ciernie razem z nim wzrosły i zadusiły je, a jeszcze inne padło na ziemię dobrą i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc wołał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I pytali go jego uczniowie, co znaczy to podobieństwo. A on im rzekł, wam dane jest poznać tajemnice Królestwa Bożego, ale innym podaje się je w podobieństwach, aby patrząc nie rozumieli, nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. A podobieństwo to znaczy, ziarnem jest Słowo Boże, a tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali. Potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. A tymi na opoce są ci, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają. Do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. Kochani, więc tutaj Pan Jezus mówi nam o tym, co musi się wydarzyć, żebyśmy owocowali. I przede wszystkim mówi tutaj, że potrzebne jest Słowo Boże. Nie mając Słowa Bożego, nie można owocować, bo niby jak? Potrzebne jest ziarno, prawdziwe, ziarno prawdy, ziarno Słowa Bożego. Potrzebne jest też właściwe serce, serce szczere i dobre. Ale potrzebna jest też wytrwałość. Dlaczego wytrwałość? Ano dlatego, że oprócz Słowa Bożego, oprócz właściwego serca, w życiu człowieka dzieje się wiele zamętu. Słowo Boże mówi, diabeł przychodzi, chcąc wyrwać to słowo. Przychodzą uciski, przychodzą prześladowania dla słowa. Przychodzą troski, przychodzą żądze, pożądliwości. Więc nawet jeśli człowiek ma właściwe serce, nawet jeśli słowo jest prawdziwe, to jeszcze potrzebna jest ta wytrwałość w tych próbach, w tych doświadczeniach. I diabeł będzie chciał użyć wszelkich możliwych, trudnych rzeczy, żebyśmy nie wydali owocu. Żeby Boży plan dla naszego życia się nie wypełnił. Kochani, kiedy myślałem o tym, Pan dał mi na myśl apostoła Piotra. Czy to był człowiek właściwego serca? Czy apostoł Piotr, czy czytając Ewangelię, widzimy, że jest to człowiek szczery? Szczery taki człowiek? Szczery. Nawet jak było coś nie na miejscu, to Piotr pytał, dopytywał się. Był szczery, był otwarty. To był otwarty i szczery człowiek. Serce jego było dobre, kochał Jezusa. Czy był wytrwały? Nie zawsze. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, od 13 wersetu. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. On im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając Szymon, Piotr rzekł, tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu, błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios. I cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie. A cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Więc Piotr miał właściwe serce, szczere i dobre. Piotr, kiedy przyjmował słowo, myślę, że to jest dla nas wielki przykład. Piotr mówi, na Twoje słowo, Panie, zrobię to. Chociaż całą noc łowiłem, nic tam nie było, ale jeśli Ty mi to mówisz, ja zrobię to. Jeszcze raz, bo Ty mi to mówisz. Piotr cenił słowo, kochał słowo, szanował słowo, wypełniał słowo. Słowo Chrystusa. I tutaj widzimy, że Piotr otrzymuje objawienie. Objawienie z góry na temat Jezusa. I mówi, Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. Ty jesteś Mesjaszem. Pan Jezus natomiast miał objawienie na temat Piotra. I mówi, a Ty jesteś Piotr. Co się tłumaczy? Petros, jesteś kamień, jesteś głaz. I na tej opoce zbuduję mój kościół. Opoka Petra, skała. Chrystus jest skałą, opoką. Piotr jest kamieniem, odłamkiem skalnym. I Pan Jezus mówi, i dam Ci klucze królestwa. Co zamkniesz, będzie zamknięte i w niebie. Co otworzysz, będzie otwarte i w niebie. Otrzymasz autorytet, otrzymasz moc. Jeszcze nie wiesz, czego będziesz świadkiem, co będziesz oglądał, ale będą to wielkie dzieła, wielkie sprawy Boże. Więc Piotr był, Chrystus zasiewał słowo w jego życie. On przyjmował słowo sercem szczerym i dobrym i był właściwym człowiekiem. I Bóg widział go jako człowieka, który będzie owocował. Będzie chodził w autorytecie, będzie wprowadzał Królestwo Boże. Ale pewnego dnia wiemy, że działo się to, że Piotr bardzo mocno przeżył swoje zaparcie się Chrystusa, ukrzyżowanie Chrystusa. Przeżył też zmartwychwstanie. Widział Chrystusa, słyszał go, ale poszedł wraz z przyjaciółmi do Galilei i powiedział, idę łowić ryby. Co tak naprawdę znaczy, wracam do zawodu rybaka. Jezus mówił, ty będziesz miał klucze królestwa, ty będziesz ludzi łowił. A on mówi, idę łowić ryby, wracam do mojego biznesu. Ja kiedy poznałem Chrystusa, pracowałem jako elektryk. Gdybym po 25 latach powiedział, nie dam rady już usługiwać, zbyt trudne doświadczenia mnie spotkały, nie jestem w stanie dzielić się Słowem Bożym z ludźmi. Wolę kabelki kręcić. Wracam, może ktoś mnie przyjmie, przypomnę sobie, coś tam jakoś będę żył. Praca elektryka jest 10 razy łatwiejsza niż praca pastora. Albo i 100 razy. To są rzeczy łatwiejsze. Bo służba, praca pastora dotyka dusz ludzkich. Dotykamy wnętrza naszych serc. Więc Piotr nie był w stanie dalej iść w swoim powołaniu. Czy Piotr stracił wiarę w Boga? Stwierdził nagle, już nie będę wierzył w Boga. Zbyt trudne to doświadczenie było. Nie. Czy Piotr stracił wiarę w zmartwychwstanie Jezusa? Nie, on wierzył, że Jezus zmartwychwstał. Widział to. Ale stracił wiarę w Boży plan dla jego życia. Stracił wiarę, że to, co było kiedyś mu obiecane, że to się wypełni. Dlaczego? Bo zawiódł. Bo przyszło doświadczenie, bo przyszła próba, bo Pan Jezus powiedział, szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę, a ja prosiłem za tobą, żeby wiara twoja nie ustała. I wiara Piotra ustawała. Nie wiara w Boga, nie wiara, że Jezus zmartwychwstał, ale wiara w to, że Jezus, że Bóg wiąże ze mną plany. Że Bóg chce mnie używać w Królestwie. Że Bóg rzeczywiście będzie miał te klucze. Że ja będę użyteczny. Tak jak modliła się siostra. Że szatan chce, żebyśmy nie byli użyteczni w Królestwie Bożym. Ja będę użyteczny. Kochani, szatan wyprosił sobie. Próba miała być tak mocna, i że wiara Piotra miała ustać. I ja wierzę, że ona by ustała, gdyby nie Chrystus. A Chrystus mówi, ale ja prosiłem za tobą. Człowiek myśli, że jest taki mocny, że będzie miał zawsze wiarę, że nic go nie powstrzyma, że nic go nie złamie. Tak myśli człowiek, który nie przechodził trudnych doświadczeń i prób. Jezus wiedział, że wiara Piotra jest zagrożona, że on może stracić wiarę, że on może być człowiekiem, oczywiście może być człowiekiem, który jest w kościele, który się modli, który może i przeczyta Słowo Boże. Ale człowiekiem, który, jeśli on straci wiarę, on nie wypełni swego powołania, nie wypełni swego przeznaczenia. On nie będzie usługiwał tym darem, który Bóg mu przeznaczył. Kochani, gdyby nie wstawiennictwo Chrystusa, modlitwa, to myślę, że nie czytalibyśmy o Piotrze w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy wstaje, głosi Ewangelię w mocy, w Duchu Świętym i ludzie słuchając tego są przebici do głębi serca. I 3000 osób nawraca się. Nie słyszelibyśmy o Piotrze, jak modli się o chorych, jak wzbudza zmartwych. W imieniu Jezusa. Nie słyszelibyśmy o Piotrze, który ma być następnego dnia zamordowany, siedzi w więzieniu, jest pełen pokoju, usypia, śpi. Tak mocno, że anioł musiał go mocno pobudzić, żeby on wstał. Kochani, więc w próbach chodzi o to, żeby człowiek zrezygnował, żeby nie wydał owocu, żeby to, co Bóg dla niego przeznaczył, nie wypełniło się. Nie chodzi o to, że zupełnie stracimy wiarę, chociaż i tak może być, że człowiek wyprze się Boga, że człowiek odrzuci Boga, ale chodzi o to, żeby człowiek nie wydał owocu. Chodziło tu o to, żeby Piotr nie wydał owocu. Choć miał właściwe serce, choć był zasiewany Słowem Boga, kochał Słowo Boga, cenił Słowo Boga. Ale próba była tak trudna, tak bolesna, tak ciężka, że był gotowy zrezygnować. Czasami tak jest w naszym życiu. Miałem takiego właśnie, rozmowa z takim bratem, który w wielkim zmartwieniu, zamieszaniu, jakimś zranieniu przyszedł do mnie i mówi, mam myśli samobójcze. Ja mówię, no ale jak, skąd te myśli? O co chodzi? Mówi, bo ja jestem Judaszem. Ja mówię, no jak ty jesteś Judaszem? Judasz był tylko jeden. Nie, ja jestem Judaszem. A jak ty masz na imię? On mówi, Piotr. Mówi, to jesteś Piotr, nie Judasz. Jesteś Piotr, jesteś kamień, jesteś mocny. No, rozmawiamy. Mówi, nie, ja muszę wyjść. Wyszedł gdzieś tam, poszedł, za godzinę wraca. Ja jestem Judasz. Nie, ty jesteś Piotr. Znowu wyszedł, znowu wrócił. Poszedł gdzieś do hotelu, mówi, kupiłem alkohol. Myślałem, znieczulę się, odbiorę sobie życie, ale nie dał rady. Nie dał rady tego zrobić i dzięki Bogu. Ale, kochani, przechodził taki jakiś kryzys. Być może popełnił jakiś grzech. Czuł się bardzo zraniony. Czy nie jest tak w naszym życiu? Zawiodłem Boga. Może w jakiś sposób czuję, że się go wyparłem. Mówię, jestem jak Judasz. Ale Judasz był tylko jeden. Każdy grzech Bóg może nam wybaczyć. Czasami przychodzą, problemem jest to, pewien brat przyszedł do mnie i ciągle wzloty i upadki. Tak jakby nie mógł się zbliżyć do Chrystusa. Ja mówię mu, otwórzmy pewien list. Otworzyliśmy razem pewien list, który mówi, że ci, którzy odrzucili Chrystusa, nie mogą ponownie być przywiedzeni do pokuty i podeptali krew Syna Bożego. Ja mówię mu, myślisz tak o sobie? On mówi, tak myślę. A jest w tobie pokuta? Czujesz się winny z powodu swoich grzechów? Mówi, tak, czuję się winny. Wyznaję. Pokutuję. Ja mówię, jeśli ty jesteś zdolny do pokuty, to ty tego grzechu nie popełniłeś. Grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Bo gdybyś go popełnił, to nie byłbyś zdolny do pokuty. Nie byłbyś już zdolny, żeby pokutować. Nie miałbyś tego żalu w sobie. Więc szatan oszukuje nas. Mówi, ty jesteś Judasz, ty jesteś taki, na pewno Pan już cię nie będzie używał, zbyt wiele zgrzeszyłeś, zawiodłeś Pana, nie dostaniesz kluczy żadnych, nie dostaniesz żadnego daru, nie wydasz owocu. A Jezus mówi, ty jesteś Piotr, ja prosiłem za tobą. Kiedy ty się nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Kochani, jeszcze mamy jeszcze dwie takie sesje, gdzie będziemy dalej mówić o próbach, o doświadczeniach. Chcę mówić o tym w następnych sesjach. Pismo mówi, Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. I chociaż nie ma w Biblii, to powiem, a szatan współdziała we wszystkim ku złemu. Nie tylko Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, ale szatan współdziała we wszystkim. Wykorzysta wszystko, żeby współdziałać ku złemu z tymi, którzy Boga miłują. Więc będę chciał mówić o tym, jak diabeł chce wykorzystać, jak diabeł żeruje na twoim cierpieniu, i jakie Bóg daje nam środki do walki, do podniesienia się z tego. Ale teraz chciałbym jeszcze króciutko powiedzieć, może niektórzy z nas nie będą mogli być dalej. Chcę króciutko powiedzieć do was jako do zboru pańskiego, do ciała Chrystusa, do Kościoła. Kochani, jeśli Piotr potrzebował wsparcia w czasie swojej próby, tak wielki mąż Boży potrzebował modlitwy, potrzebował wsparcia i upadłby zapewne, gdyby tego wsparcia nie dostał od Jezusa, to o ile bardziej nasi bracia i nasze siostry, które są w próbie, potrzebują wsparcia. Potrzebują modlitwy. Potrzebują kogoś, kto powie, a ja prosiłem za tobą. Ja prosiłem za tobą. Ja pamiętałem o tobie. Ja się wstawiałem za tobą. Ja wiedziałem, że ty przechodzisz trudny czas. Wiecie, ludzie, którzy przechodzą bardzo trudny czas, przynajmniej mężczyźni, mężczyźni nie lubią, kiedy ktoś przyjdzie do nich i będzie ich pocieszał. Jakoś tam starał się pocieszać. Mężczyzna często usuwa się na bok, chce się schronić gdzieś, ukryć się, ale można się o niego modlić. Można? Można. Może przyjdzie czas, że można z nim porozmawiać. Pamiętacie Joba? Jego przyjaciele postanowili, że usłyszeli, co go spotkało. Postanowili, że zbiorą się razem, że okażą mu swoje współczucie i będą go pocieszać. I to pierwsze im wyszło jeszcze całkiem nieźle. Zebrali się, poszli. Kiedy go zobaczyli, zapłakali. Okazali współczucie. Siedzieli z nim 7 dni. Nikt nie wypowiedział słowa. To było najwspanialsze, co oni mogli zrobić. Piękne. Myślę, że Kościołowi brakuje współczucia. Brakuje nam odwagi, żeby współczuć, żeby mieć empatię. Spójrzmy, że Jezus, kiedy przechodził obok ludzi, bardzo często czytam, że się użalił, zatrzymał się, jego serce było poruszone. Widział to cierpienie. Czuł ból tej osoby. Współczucie, empatia. Pamiętacie Nehemiasza? Nehemiasz tylko usłyszał, co się dzieje z jego braćmi i siostrami w Jerozolimie. Mówią, mury zwalone, bramy spalone ogniem. Bracia nasi w wielkiej hańbie i w utrudzeniu, w uciemiężeniu. Nehemiasz zaczął płakać, modlić się, pościć, wołać do Boga, wyznawał grzechy. To jest pierwszy krok. Pierwszy krok do cudu. Tak? Bo potem Bóg natchnął go pewną myślą. Natchnął go i mówi: wyrusz i odbuduj te mury. Wyrusz tam. Dokonaj tego dzieła. Będę z tobą. Kochanie, i tego zabrakło tym trzem przyjaciołom Joba. Mieli współczucie, ale nie mieli słowa od Boga. Nie przyszło do nich natchnienie, co mogliby przekazać temu bratu. Więc zaczęli gadać głupoty. A lepiej by było, gdyby nic nie mówili. Więc jeśli nie mamy słowa od Pana, nie mówmy. Człowiek, który cierpi, on nie potrzebuje, żeby go jakby na siłę coś mu dać mu coś, czego nie mam. Wystarczy, że jesteś. Wystarczy, że się modlisz. Wystarczy, że czuwasz ze mną. A jak dostaniesz coś od Boga, to daj, to przekaż to. Ale w takich sytuacjach potrzebne jest coś, co przychodzi z natchnienia Bożego. Więc myślę, to możemy sobie ofiarować modlitwę, współczucie. I w pierwszej księdze Samuela jest jeszcze taki piękny przykład tego, co Jonatan przynosił swemu przyjacielowi Dawidowi, który wszedł w miejsce próby, doświadczenia. Jonatan odnalazł go i czytamy, że dodawał mu otuchy w Bogu i mówił: słuchaj, co prawda mój ojciec, on chce cię zniszczyć, ale nie zdarzy się to, nie stanie się tak. Ty będziesz królował. Dodawał mu otuchy w Bogu, czyli mówił mu: Piotrze, nie jesteś Judaszem, ty jesteś Piotr. Bóg zaplanował dla ciebie inne życie. Teraz jesteś w próbie, ale ty będziesz owocował. Ty jesteś mocny, ty jesteś jak kamień, jesteś twardy, ty przejdziesz to wszystko. Więc to możemy sobie ofiarować. To powinniśmy starać się sobie dać. Bo widzimy, spójrzmy na Piotra. Gdyby nikt się za nim nie modlił, a gdyby ktoś go jeszcze oskarżał, tak wielki mąż Boży, taki mąż Boży, i zrezygnował? Pewnie od zawsze był taki słaby.